Witajcie w 40. odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówi do Was Asia Pankowska. Ponieważ jest to 40. odcinek, czyli okrągła liczba, chciałam z tej okazji taki może nietypowy temat dla tego podcastu zaproponować, czyli porozmawiać trochę o tym, gdzie szukać optymizmu, nadziei, skąd brać w ogóle jakieś optymistyczne myśli w kontekście tych wszystkich tematów, o których ten podcast jest, bo wiem, że jest często taki mechanizm, że osoby, które zaczynają się gdzieś tam zagłębiać w tematykę, czy to wyzwań globalnych, czy jakichś w ogóle tematów społecznych, aktywistycznych, edukacja globalna, pomoc humanitarna, to są tematy, które często mogą bardzo przytłaczać. Jest często takie też zjawisko na szkoleniach, które prowadzimy, że na koniec trzydniowego spotkania osoby mówią, no dobra, jakby teraz już to wszystko wiemy, jesteśmy przytłoczone, przytłoczeni i co mamy z tym zrobić? Jakby w ogóle dajcie nam receptę, co w takim razie mamy zrobić, żeby to wszystko zmienić. Oczywiście ja takiej recepty wam dzisiaj nie dam, bo tu nie chodzi, to gdyby były proste rozwiązania, to byśmy w ogóle nie mieli o czym gadać. Chociaż w niektórych tych tematach może nie proste, ale rozwiązania są, tylko kwestia chęci ich wdrażania. Nie o tym w każdym razie dzisiaj. Dzisiaj o tym, jak w ogóle zatrzymać w sobie jakiś optymizm, nadzieję, żeby w ogóle nam się chciało właśnie tych rozwiązań szukać i je wprowadzać i tak nie popaść w jakąś taką właśnie poczucie, nic się nie da, wszystko jest beznadziejne, jest tyle problemów, że po prostu no, one są przytłaczające, nie możemy sobie z nimi poradzić. Ja od razu muszę zrobić taki disclaimer na początku, że ja jestem niepoprawną optymistką, to znaczy wydaje mi się, że inaczej ciężko działać właśnie w tych obszarach, że też ten optymizm bądź nadzieja powodują, że, no, że właśnie mam jakieś tam energię do działania, do edukacji, do robienia rzeczy, no bo bez tego no to można by tylko usiąść i płakać. Ale to nie jest tak, że ja jakoś sztucznie w sobie to muszę wywoływać. Mam to szczęście, że jakoś moje uosobienie, jakieś personalne cechy powodują, że zawsze gdzieś tam po tej stronie bardziej optymistycznej się lokowałam. Wiem, że to też jest coś takiego, co nie zawsze jest to czymś, na co mamy wpływ, bo to też są właśnie jakieś cechy, że możemy bardziej widzieć świat w optymistyczny bądź pesymistyczny sposób, realistyczny, whatever. Ale możemy też się w tym ćwiczyć, wydaje mi się. Bez spędnego psychologizowania przechodzę już do konkretów, bo dzisiaj będą też gościnne wypowiedzi, jak to często w tym podcaście. Gościnne wypowiedzi to są wypowiedzi, których mam nadzieję, że będziemy odnajdywać jakieś promyczki optymizmu i nadziei. Pierwszy fragment to jest w ogóle taki temat, który wziął mnie z zaskoczenia, że jest dla mnie źródłem optymizmu. Początkowo zaczęłam słuchać podcastex, który mówi o latach 90. i zerowych w Polsce, głównie z takiej potrzeby rozrywki. Zaczęłam tego słuchać dlatego, że po prostu no jestem osobą, która się urodziła na początku lat 90. i mam ogromny sentyment, nostalgię do po prostu swojego dzieciństwa, z czasów dorastania, nastoletnich czasów, jak pewnie większość osób ma do tych swoich lat młodości. Ale też jakby no, nostalgia nie przykrywa mi tego, że wiem, że to były też czasy okrutne pod wieloma względami społeczno-ekonomicznymi, społecznymi i tak dalej. No a właśnie ten podcast pokazuje, autorzy tego podcastu opowiadają o tych czasach bez różowych okularów, znaczy bez takiego mówienia, kiedyś to było lepiej, kiedyś to były wartości, teraz to już nic nie jest takie jak kiedyś. Wręcz przeciwnie, mówią bardzo realistycznie, sprowadzając nas na ziemię o tym, jakie tam były to czasy i jakie też często te normy społeczne były w różnych obszarach kultury czy przestrzeni publicznej debaty, które by dzisiaj zupełnie nie przeszły już. I to stało się dla mnie jakimś takim źródłem w ogóle, no właśnie optymizmu. To znaczy, jak sobie patrzę na to, oczywiście zawsze byśmy chcieli być gdzieś dalej, zawsze byśmy chcieli, żeby więcej się zmieniło, ale jak się słucha tego podcastekstu, to ja mam przynajmniej coś takiego, że sobie myślę, nie no kurde, jednak nie jesteśmy już tam, gdzie byliśmy wtedy. No i można mówić, że to jest dawno temu z jednej strony, z drugiej strony wydaje mi się, że to było całkiem niedawno. Więc tak, polecam wam bardzo serdecznie podcastek do słuchania, do szukania optymizmu w porównaniach z tymi czasami. Oczywiście postęp nie jest jakiś tam linearny i nie jest jakąś taką naturalną siłą, że on po prostu postępuje z czasem. To też jest, ta zmiana jest wynikiem bardzo wielu konkretnych działań, konkretnych osób, grup aktywistycznych, edukatorskich. Niemniej jest zauważalna i szczególnie jest zauważalna na polu języka, no bo też w tym podcaście często bardzo skupialiśmy się w przeszłości na języku, na tym, że ten język to nie tylko jakieś narzędzie, ale to też jakieś ujście do różnych naszych wizji świata. To też sposób zmiany naszego postrzegania świata. Poprzez język możemy tą zmianę pchać do przodu. No i właśnie poprosiłam prowadzących podcast Teksu, żeby nam opowiedzieli o dwóch takich przykładach tych zmian, które się zadziały w przestrzeni publicznej debaty od lat 90. i 2000. I posłuchajmy tego. Pierwszy fragment to jest Bartek Przybyszewski, który mówi o słowach związanych z homofobią w polskiej debacie publicznych.
Oczywiście nie jest tak, że homofobia całkowicie zniknęła z dyskursu publicznego. No, w Polsce wybitnie tak nie jest i jest z czym walczyć cały czas, jeśli chodzi o wypowiedzi czy tezy homofobiczne. Natomiast to, co się na pewno poprawiło, to słowo na P, obraźliwe określenie mężczyzny homoseksualnego, które nie wiem, czy zniknęło, ale na pewno jest go dzisiaj już bardzo mało, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o takich szanujących się periodykach. Tak? Słowo na P, które jeszcze 30 czy 20 lat temu, czy nawet 15, pewnie, jakby dobrze poszukać, było absolutnie powszechne. Można na przykład podać przykład felietonu Krzysztofa Kłopotowskiego, umieszczonego w miesięczniku Cinema, z którego to felietonu możemy się dowiedzieć, że gej, który się źle ubiera, to i tu właśnie jest to słowo. Pan Krzysztof, nie wiem skąd on wyciągnął tę tezę, w każdym razie chciał napisać efektowny felieton w kontekście premiery filmu Tajemnica Brokeback Mountain. No i pewnie się udało. No ta efektowność w ogóle jako taki cel sam w sobie była niezwykle istotna dla publicystów polskich 20 lat temu. Dobrze było po prostu użyć obraźliwego słowa, żeby tylko zwrócić uwagę czytelnika, żeby tylko być odpowiednio sugestywnym i wyrazistym publicystą, ale to słowo przewijało się, no oprócz takich oczywistych źródeł, jak na przykład książki Wojciecha Cejrowskiego, tak? No wiadomo, że Wojciech Cejrowski używał tego słowa, to słowo przewijało się nawet przez teksty, które w zamierzeniu miało być antyhomofobiczne i miały wspierać osoby nieheteronormatywne przed atakami homofobów. Tutaj jest taki dziwny przykład felietonu, który znaleźliśmy jakiś czas temu, to jest felieton, który nazywał się Zabić tych P, tak? Tutaj znowu jest to słowo. Felieton autorstwa Antoniego Pawlaka z Newsweeka z roku 2003. Pan Antoni chciał w tym tekście teoretycznie stanąć po stronie środowisk nieheteronormatywnych. No i no, tak stanął, że właśnie w ten sposób nazwał swój felieton. Oczywiście ten tytuł jest bez żadnej cenzury, po prostu to słowo sobie tam latało w przestrzeni publicznej. Więc nawet jeśli ktoś chciał stanąć w obronie, to i tak używał tego słowa. No i tak, no i oczywiście, tak jak mówiłem na początku, homofobia nie zniknęła i cały czas jest z czym walczyć i jest czemu się sprzeciwiać, jeśli chodzi o język debaty publicznej. Ale odnoszę wrażenie, że przynajmniej to słowo zostało wyrugowane w dużej mierze. No przynajmniej właśnie z takich dużych zasięgowych mediów, dużych tygodników opinii czy miesięczników. Oczywiście wiadomo, że jest ich coraz mniej, tak, ale też nie używa się go w serwisach informacyjnych, tak, które nie są z założenia homofobiczne. A i wydaje mi się, że gdyby poszukać na stronie TVP na przykład, czy na jakiejś niezależnej, to wydaje mi się, że tego słowa tam też już nie będzie. Przynajmniej jeśli chodzi o teksty autorów piszących dla tych mediów. Pewnie w komentarzach się znajdą, ale przynajmniej autorzy już z niego nie korzystają. No i jest to jakiś progres, muszę powiedzieć. Tak? To przynajmniej z tego można byłoby się cieszyć. Oczywiście że tego słowa już nie ma, to jest wielka praca środowisk wspierających środowiska nieheteronormatywne. I za to chwała im, że tak konsekwentnie walczyły z tym homofobicznym określeniem.
W wypowiedzi Bartka może ten optymizm jest taki umiarkowany, ale no oczywiście ciężko mówić o jakimś super sukcesie, patrząc na te różne rzeczy, które się w przestrzeni publicznej w tym temacie dzieją, ale wydaje mi się, że to warto sobie przypomnieć właśnie, co było jeszcze dopuszczalne tak niedawno, bo to nie było tylko słowo, ale w ogóle komentarze, żarty, różne rzeczy w przestrzeni publicznej były na zupełnie innym poziomie i też przechodziły bez echa, bez krytyki, bez oburzenia, więc myślę, że jednak jesteśmy w zupełnie, zupełnie innym miejscu. Jesteśmy też w innym miejscu, jeśli chodzi o debatę na temat rasistowskiego słowa na M. W następnym fragmencie usłyszymy wypowiedź drugiego z prowadzących podcast Tekst, czyli Mateusza Witkowskiego. Tutaj małe ostrzeżenie, jeżeli ktoś nie chce słyszeć wielokrotnie powtarzanego słowa na M, no to przewincie następne kilka minut. Zapraszam was do wysłuchania opowieści o tym, jak te normy w tym zakresie się też zmieniły.
słowo na M, które nie jest tym samym, co słowo na N w angielszczyźnie, ale to nie znaczy, że jest słowem niewinnym całkowicie. Będę go używał niechętnie, ale inaczej będzie to zbyt abstrakcyjne. Chodzi o słowo murzyn, o słowo określające osobę czarnoskórą. W ostatnich latach rozgorzała dyskusja na temat tego, czy warto z niego korzystać, czy ono rzeczywiście jest takie niewinne, czy może jest pejoratywne. No i wśród obrońców tej tezy, że jest całkowicie niewinne, neutralne, pojawiały się takie argumenty, że no przecież istnieje w polszczyźnie od dawna, tam pochodzi z wczesnych przekładów Biblii na język polski, wzięło się ze słowa Maur, tak, dotyczącego mieszkańca Mauretanii, czy w ogóle mieszkańców północno-zachodniej Afryki, więc wszystko musi być w porządku. Tylko rzecz polega na tym, że język no, zmienia się, tak, czasami ewoluuje, czasami to jest jednak regres, ale tak czy siak słowa nie należą do wynalazców tych słów, czy do pierwszych użytkowników, tylko sobie wędrują, no, nie funkcjonują w próżni, tylko są osadzone w kontekście i tak naprawdę już od dawna, jeżeli kiedykolwiek to słowo było całkowicie neutralne, to już od dawna takie nie jest. Mówię o tym, że jeżeli kiedykolwiek, no bo są różne opinie językoznawców na temat tego, skąd się wzięło, czasami się to łączy z określeniami dotyczącymi czerni, tak, zaczerniania, mroku, no jest tych teorii mnóstwo, nie miejsce teraz na to, ale tak czy siak, no już funkcjonowało w jakimś kontekście czy sąsiedztwie, nawet jeżeli weźmiemy sobie w pustyni i w puszczy i główną postać czarnoskórą, czyli Kalego. Oczywiście Sienkiewicz korzysta ze słowa murzyn wielokrotnie. To nie jest to skojarzenie najlepsze, tak? Te cechy, które możemy Kalemu przypisać, niekoniecznie są jakieś takie godne pochwały, ale już zostawmy prozę. Przeskoczmy sobie tutaj do lat 90. Przecież już wtedy funkcjonowały jakieś frazeologizmy w rodzaju murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść, tak, 100 lat za murzynami, znajdź sobie murzyna do tego i tak dalej i tym podobne. No i moglibyśmy mówić, no dobra, frazeologizmy rzeczywiście, ale no nikt nie zwracał na to uwagi, korzystano z tego słowa, wszystko było w porządku. Też nie jest to prawda. To jest dosyć ciekawe, że też nie jest to prawda. Można się natknąć na taki fragment programu Halogramy z 96 roku. To program prowadzony przez Kubę Wojewódzkiego i gościem był tam wybitny polski artysta Karamba, który użył właśnie określenia murzyn. I Wojewódzki, no oczywiście pół żartem, zwrócił mu uwagę, że wiesz, nie powinno się tak mówić, co jasno wskazuje na to, że już wtedy mieliśmy do czynienia z jakąś tam świadomością, że te frazeologizmy chociażby, że one wpływają jednak na to, że to określenie robi się no negatywne. Weźmy sobie też 12 groszy Kazika i utwór tytułowy, w którym Kazik nawija, że okazało się, że Pastor King nie był murzynem ani czarnym, on był afroamerykaninem, teraz cytuję z pamięci. Wiadomo, że tutaj Kazik się naigrywał z tego, że ta polityczna poprawność, tak, że te młyny politycznej poprawności już mielą, ale tak czy siak to też wskazuje na świadomość tego, że jest pewna dyskusja, że jest pewien problem z tym słowem. Zresztą w tym samym roku nakładem Superpresu, czyli wydawnictwa prowadzonego przez Szczepana Sadurskiego, ukazała się gazetka Dobry Humor, tam zawsze pojawiały się jakieś tematy, że to są dowcipy o... I tutaj lipiec 97 bodajże, dowcipy o murzynach i już wtedy wydawało się to kontrowersyjne. Zresztą wtedy wytoczono Sadurskiemu proces. Wytoczył go pewien Kameruńczyk mieszkający w Polsce. No skończyło się na tym, że Sadurskiego tutaj uniewinniono, ale to znów sugeruje, że ta dyskusja trwa już od dawna. Zresztą potem Sadurski próbował się jakoś tam z tego naigrywać, wypuścił chyba w 99 dowcipy o niebieskich. No nieważne, w każdym razie część z nas już czuła, że coś jest nie tak. A co najważniejsze, no czuły to osoby czarnoskóre, bo ich opinia jest tutaj najistotniejsza. Przeskoczmy sobie do roku 2000. W tym roku debiutował w polskiej reprezentacji Emmanuel Olisadebe. O tych przypadkach, aktach rasizmu wobec Olisadebe nie będę tutaj mówić, zresztą mówimy o tym w osobnym odcinku Podcasteksu. Natomiast dzień po debiucie tego piłkarza, który pochodził z Nigerii, tutaj przypomnę, Przegląd Sportowy opublikował okładkę, na której widzimy tutaj piłkarza Olisadebe i towarzyszy mu tytuł Murzyn potrafi, co było no, na wielu poziomach złe. Oczywiście jest to sytuacja typu dzisiaj by już to nie przeszło, ale wierzcie mi państwo, że już wtedy wyglądało to bardzo, bardzo źle, tym bardziej, że odbijaliśmy się tutaj od frazeologizmu Polak potrafi, więc w ten sposób Przegląd wprowadzał rozróżnienie między Polakiem, a między tym naturalizowanym piłkarzem z Nigerii. No akurat była to świetna okazja, żeby dać po prostu tytuł Polak potrafi, żeby jakoś też zdopingować tutaj pana Emanuela, ale tej okazji nie wykorzystano, więc to pokazuje, że te przypadki związane ze słowem na M, już mogę tutaj wrócić, że one mają szerszą historię i że tak naprawdę od dawna wielu osobom to słowo wydaje się po prostu nacechowane, pejoratywne i nie ma już tutaj szans na zmianę, na cofnięcie tego procesu. Można tylko się po prostu zgodzić, że jest to obraźliwe. Zresztą Rada Języka Polskiego też debatowała na ten temat. Wiadomo, że Rada Języka Polskiego nie może zakazać używania jakiegoś słowa, ale może na przykład zasugerować pewien kierunek i tutaj RJP odniosło się kilka lat temu jednoznacznie. Nie należy, nie powinno się, należy z tego po prostu rezygnować. A wracając jeszcze do tego, że nie jest to słowo na N, słowo na M, no cóż, ten kontekst społeczny, polityczny, rasowy u nas jest inny niż w Stanach Zjednoczonych, ale to wcale nie znaczy, że musimy się trzymać jakichś takich dosyć przykrych wzorców. Nawet program Twoja twarz brzmi znajomo, zrezygnował już z blackface'a, więc niech nam coś to powie na ten temat.
O perspektywie osób ciemnoskórych w Polsce na to słowo był właściwie nasz trzeci odcinek podcastu, więc też zachęcam do powrotu do niego, jeżeli jeszcze go nie znasz. A wracając do tego optymizmu i nadziei, to w ogóle też przygotowując się do tego odcinka, długo się zastanawiałam, czy chcę zrobić odcinek o optymizmie, czy o nadziei. I teoretycznie, jako osoba, która też tam otarła się o różne wydziały filozoficzne, uniwersyteckie, wiem, że te pojęcia i ta klarowność pojęć jest ważna i że to są różne rzeczy, ale jakoś tak w tym kontekście szukania energii do działania, one mi się trochę sklejają. Znaczy, z jednej strony często gdzieś tam słyszę, czytam, że optymizm to jest takie po prostu naiwna nadzieja, że wszystko będzie dobrze, aż nadzieja to jest postawa aktywna i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak mam poczucie, że one są ze sobą tak zapędzone, że żeby mieć nadzieję, trzeba być optymistą, a żeby być optymistą, trzeba mieć nadzieję, że w mojej przynajmniej postawie, jak ja mam to zinternalizowane, to jest po prostu zapętlone ze sobą. Dlatego też wybaczcie, jeżeli dzisiaj nie będzie jakiegoś takiego ostrego rozróżnienia między tymi pojęciami, będą one trochę pewnie padać zamiennie, dlatego że no, wydaje mi się, że jedno napędza drugie w tym przypadku. Ale w literaturze częściej jednak chyba w tych tematach osoby sięgają po termin nadziei. Na przykład wyszła taka książka jakiś czas temu, Aktywna nadzieja, jak spojrzeć prawdzie w oczy i w kreatywny sposób sprostać katastrofie, w której uczestniczymy. I tam jest dużo właśnie o tym pielęgnowaniu w sobie nadziei. I przeczytam wam teraz krótki fragment z tej książki, czym ta nadzieja w ogóle według autorek jest. To proces, który możemy zastosować do każdej sytuacji, a obejmuje on trzy kluczowe kroki. Po pierwsze, zaczynamy tam, gdzie jesteśmy, by wyrobić sobie jasny obraz rzeczywistości, uznać to, co spostrzegamy i czujemy. Po drugie, identyfikujemy to, na co mamy nadzieję w kategoriach kierunków, których chcemy zmierzać lub wartości, które chcemy widzieć i realizować. Po trzecie, podejmujemy kroki, które przemieszczą nas lub sytuację w tym kierunku. Czyli aktywna nadzieja według autorów tej książki to jest aktywne branie jakby odpowiedzialności za przemieszczanie się w kierunku tych zmian, które chcielibyśmy zobaczyć w świecie, czyli trochę to, co w ogóle jakby jest definicją tego podcastu, czyli my od początku mówiliśmy, że ta tolerancja to za mało, dlatego że my chcemy nie tylko, żeby biernie tolerować rzeczy, tylko aktywnie brać z niej odpowiedzialność i pchać je w jakimś konkretnym kierunku zmiany. No czyli tak naprawdę tym, co jest większe niż tolerancja, według tej definicji jest aktywna nadzieja. No i jest mi jakoś blisko też do tego, jest mi blisko do myślenia o tego w ten sposób, stąd ten odcinek. Ale jak już wspomniałam o jednej książce, to może pójdę za tym wątkiem i polecam wam jeszcze dwie inne książki, które też są dla mnie źródłem nadziei. Jeden też ma w tytule nadzieję, nadzieja, 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 odmieniana przez wszystkie przypadki. Rebecca Sonnit, Nadzieja w mroku. Bardzo polecam, jeżeli brakuje wam argumentów na to, że ludzie są w stanie się razem mobilizować w sytuacjach kryzysowych. Autorka tam podaje wiele przykładów tego, jak w sytuacjach właśnie, czy to katastrofy naturalnej, czy kryzysu takiego jak 11 września, ludzie zupełnie oddolnie, bez żadnych nadgórnych nakazów, bez żadnej władzy, mobilizują się wspólnie, działają razem. I jak inna opowieść o tych wydarzeniach może nam pokazywać zupełnie inny obraz ludzkości, inny obraz tego, jacy ludzie są i w ogóle jak sobie pomagają, jak są w stanie działać wspólnie, jakie wartości w ogóle im w takich sytuacjach skrajnych towarzyszą. I W sumie trochę o tym samym jest trzecia i ostatnia książka, którą chciałam wam polecić. Homo sapiens, ludzie są lepsi niż myślisz, Ruthera Bregmana. To jest książka historyka, więc ona ma w ogóle dużo takich odniesień do różnych historycznych aspektów i pokazuje nam, no jak tytuł sam wskazuje, on jest wskazuje jednoznacznie, o czym jest książka, czyli o tym, że ludzie są lepsi niż myślimy. I ona naprawdę ma bardzo wiele argumentów mnie przekonujących. Zresztą mnie chyba nie trzeba było przekonywać, więc może dlatego tak ta książka mi się podobała, bo ja realnie wierzę to, że ludzie są dobrzy. Tak, na pewno nie są źli z natury. Ta na przykład z takich kilku przykładów pierwszych z brzegu, które padają w książce, no to autor analizuje różne przykłady badań psychologicznych, takich, które się spopularyzowały tak w pop psychologii, takiej powszechnej świadomości, które by wskazywały na to, że ludzie są okrutni. Wiele z tych eksperymentów zostało już obalonych w ogóle pod względem jakby praktyki naukowej, tego, że były przeprowadzane w zły sposób, manipulatorski, albo powiedziane wnioski za daleko idące i tak dalej. Jeden z przykładów to jest badanie, które ja pamiętam też jeszcze z czasów w ogóle szkolnych, że ono wtedy było takie wow, wow opowiadane, że osoby raziły inne osoby prądem, bo podczas eksperymentu ktoś w stroju takim dającym naukowy, medyczny autorytet i mówił im, że mają to robić. No i ten eksperyment był podawany jako taki przykład, że ludzie są tacy okrutni, że zadawali ból innym osobom bez mrugnięcia. A on opowiada ten eksperyment z zupełnie innej perspektywy, tego, że te osoby często nie chciały tego robić, ale właśnie były tak namawiane przez ten autorytet i że one często robiły to nie z motywacji, żeby zadawać ból, znaczy zawsze właściwie nie z motywacji, żeby zadawać ból, bo nie zgłaszały się do eksperymentu, żeby sadystycznie to robić, tylko dlatego, że wierzyły, że przysparzają się, że robią coś dobrego, że pomogą nauce, że w ogóle robią coś dla dobra ludzkości. No i w ten sposób można trochę inaczej zramować wiele tych opowieści i to jest istotne, bo wydaje mi się, że to, jak my sobie opowiadamy, czy ludzie są dobrzy, czy źli, no upraszczając, ale wpływa na naszą też oczekiwania wobec ludzi, no i taką samo spełniającą się przepowiednię. Znaczy, jeżeli my wierzymy, że ludzie są źli, to będziemy ich traktować, jakby byli źli, więc to będzie się spełniało, no bo jeżeli będą tak traktowani, tak będą się zachowywać i tak dalej. On podaje też takie historyczne przykłady, jak na przykład to, że więcej niż połowa żołnierzy walczących w II wojnie światowej nikogo nie zabiła, mimo że miała ku temu okazję, ale po prostu decydowała się albo strzelać w powietrze, albo w ogóle nie używać swojej broni, bo po prostu nie chciała. No to jest tam dłuższy rozdział w ogóle na ten temat, ale bardzo ciekawa w ogóle analiza. A ostatni przykład, który chciałam wam podać z tej książki, to jest opowieść o władcy much. Pewnie większość z was kojarzy tą książkę i film na podstawie książki na temat chłopców, którzy rozbili się na wyspie i tam różne okrutne rzeczy się działy i to miało właśnie też świadczyć o właśnie takiej okrutnej naturze, powrocie do natury, jakiejś takiej dzikości. Ciekawostka, ostatnio w ogóle na studiach pedagogicznych zaocznych, które robię, na zajęciach z psychologii było mi to polecane jako właśnie współcześnie było to polecane na zajęciach psychologicznych jako w ogóle jakaś analiza ludzkiej natury. No to jest w ogóle dzieło fikcji, więc w ogóle to bardzo ciekawe, jak takie rzeczy mają wpływ na nasze wyobrażenie o ludzkości. A autor książki Homo sapiens, ludzie są lepsi niż myślisz, odwołuje się do tego, że znalazł przykład z życia wzięty, to znaczy znalazł przykład rzeczywistych 6 chłopców, którzy rozbili się na wyspie, tak jak w tej książce fikcyjnej, ale wnioski z tego rzeczywistego wydarzenia są zupełnie zgoła inne. To znaczy w latach 60. 6 chłopców z Australii w wieku 13-16 lat przebywała ponad rok na bezludnej wyspie. Oni tam ukradli jakąś łódkę, bo chcieli gdzieś tam popłynąć. No, ogólnie nie wyszło im i znaleźli się w tej sytuacji trochę beznadziejnej, ale oni przeżyli tam ponad rok. W momencie, gdy zostali odnalezieni, byli w doskonałym stanie fizycznym. Okazało się, że w ogóle stworzyli ogród, miejsca zbiórki deszczówki, dyżury przy ognisku, które nie zgasło przez cały rok. Stworzyli miejsca do uprawiania sportu, jakieś instrumenty. Jeden z chłopców złamał kiedyś nogę podczas tego pobytu tam, ale wrócił do pewnej sprawności, bo wszyscy pozostali się z nim opiekowali. Mieli nawet swój system na rozwiązywanie konfliktów. Kiedy pojawiał się jakiś personalny konflikt między 2 z chłopców, to mieli taką zasadę, że trzeba się rozstać, pójść na przeciwne kierunki wyspy na kilka godzin i potem ochłonąć i wrócić i się pogodzić. Więc oni stworzyli tak naprawdę dość utopijne społeczeństwo przez ten rok w tej małej grupie, które w ogóle opowiada nam zupełnie inną opowieść niż ta fikcyjna z Władcy Much, która przedarła się do naszej świadomości jakoś taka alegoria ludzkiej natury, która w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, tylko z jakimś wyobrażeniem ludzi. to przekonanie o tym, że ludzie są właśnie źli, że obdarci z tej kultury stają się jakimiś takimi dzikimi, okrutnymi istotami, to oczywiście ma dużo w swojej tradycji, w różnych myślach filozoficzno-społecznych. Nie o to dzisiaj chodzi, nie będę się w to zagłębiać, ale ważne dla mnie jest to, żeby wskazać, jak duża jest relacja między tym, co my wierzymy o ludziach, wobec tego, jak my nie tylko postrzegamy siebie i innych, ale też w to, co wierzymy, że jest możliwe w społeczeństwie. To znaczy, jeżeli my rzeczywiście wierzymy, że ludzie pozostawieni sami sobie będą okrutni i będą robić straszne rzeczy, versus jeżeli wierzymy, że ludzie w sytuacji takiej zupełnego chaosu i kryzysu są solidarni, są w stanie się poświęcić dla innych i są w stanie pójść na wiele kompromisów dla dobra wspólnego, no to ma ogromne, ogromne konsekwencje dla tego, jak będziemy się zachowywać, jak będziemy budować społeczeństwo, czego będziemy się obawiać, jak będziemy no w ogóle postrzegać możliwości tego, jak nasze społeczeństwo mogłoby wyglądać w przyszłości. Więc to jest coś, co wam bardzo też polecam do zgłębiania i do jakichś takich eksperymentów myślowych na temat tego, jak wy sobie wyobrażacie ludzkość ludzi. To jest temat na cały osobny odcinek, ale wiele wniosków, które my wyciągamy o tym, jaka jest tak zwana natura ludzka, pochodzi z bardzo konkretnego kontekstu psychologii, psychiatrii, która powstawała w zachodnich społeczeństwach. Często też bardzo konkretne wycinki grup społecznych były w tych eksperymentach brane pod uwagę. To, co my na przykład postrzegamy jako naturalne i powszechne w ludziach, może być, często jest po prostu częścią tego, jak my jesteśmy przez naszą kulturę kształtowani, w jaki sposób nasze wychowanie, nasza społeczna norma powoduje, jak się zachowujemy. Niekoniecznie to jest natura, więc no, odwieczna dyskusja natura, kultura. Ponownie, zachęcam do tego, żeby spojrzeć na ludzi bardziej przychylnym okiem. A teraz przechodzę już do kolejnej wypowiedzi gościnnej. Był podcastek, teraz drugi z podcastów, który bardzo lubię słuchać. Poprosiłam prowadzące podcastu Czułe Punkty o podzielenie się tym, gdzie one znajdują tą nadzieję i optymizm w świecie. Sam podcast Czułe Punkty bardzo wam serdecznie polecam. Są to często rozmowy o różnych kwestiach społecznych z czułością, tak jak w temacie z perspektywy bardzo takiej ciepłej, miłej i przyjemnej, co też powoduje we mnie optymizm po słuchaniu tych odcinków. Nie przedłużając, posłuchajmy wypowiedzi dziewczyn.
Cześć, tutaj podcast Czułe Punkty, ja nazywam się Marta Nowak.
A ja nazywam się Magdalena Malińska.
No i co nas nastraja pozytywnie do życia?
Ty mnie nastrajasz pozytywnie.
To mnie też, ale z takich rzeczy powszechnie dostępnych?
Wiosna mnie pozytywnie nastraja. To jest taki banał, ale naprawdę mi się co roku po prostu wydaje pod koniec lutego, że to zawsze tak świat wyglądał szaro i ponuro. A potem nagle nastaje ten moment takich cieplejszych dni i widzę te pierwsze listki. I przypominam sobie, że kurczę, był kiedyś inny świat w ogóle.
I on powraca.
I on powraca
regularnie.
Więc w pewnym sensie można to szerzej ująć w jakąś taką ramę, że cykliczność przyrody. Mm-hmm. I nawet jeśli myślę o tym, że jednak te cykle się zmieniają i że dużo tutaj jakby jest też negatywnych spraw, o których można byłoby na pewno długo mówić, to że jednak jest coś większego w ogóle niż ja, na co nie mam wpływu. To mnie też napawa optymizmem, paradoksalnie.
Ale to też jest stałość w świecie, nie? Te zmiany pór roku, że to w ogóle tak było i tak będzie prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas.
No w sensie, że nawet jeśli się zmienią, że się zmienią zmiany, mm-hmm.
To i tak
to jest i tak proces poza mną. W sensie, że ktoś tam, coś tam, nie w sensie nie jakaś boska istota ponade mną, tylko że ten świat sobie, on ma swoje zasady, on sobie poradzi.
Czyli paradoksalnie optymizmem cię napawa świadomość, że nie masz nad czymś kontroli, że
tak
nie
jest.
Musisz czegoś tutaj przypilnowywać, bo coś się dzieje samo absolutnie na innych zasadach.
No to w tym powiedzeniu to się odzwierciedla, nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las. Czy jak to tam
A to leciało. W ogóle bardzo rezonuje z tym, co ja sobie myślałam, jak się przygotowywałam do tego tutaj nagrania, no. Bo miałam taką myśl, że to bardzo smutna rzecz mnie pociesza, mianowicie taka, że wszyscy umrzemy. To znaczy...
że jest jakiś kres.
To znaczy serio tak. Że no, no wiadomo, że to jest z tego takiego stoickiego trochę myślenia, że problemy nasze tutaj rozmaite, one nie są wieczne. To nie są jakby rzeczy, które będą nas trapić do końca świata, bo w którymś momencie wszystko nas przestanie trapić i w jakiejś perspektywie w ogóle najrozmaitsze rzeczy okazują się bez znaczenia. A jeśli już nawet nie o samej śmierci mówimy, to myślę też o tym, jak rozmaite rzeczy mogą nie mieć znaczenia, które im teraz przypisuję na przykład za x lat.
A tak, 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 no. Bo to jest też pytanie, czy ten optymizm bardziej dla mnie skuteczny, on płynie z takiego intelektualnego namysłu, czy raczej z doświadczenia czegoś, myślałam sobie nad tym, i wyszło mi, że jednak z doświadczenia czegoś. Że bardzo często jakby nadmierną w ogóle wagę w życiu przypisywałam temu, wiesz, że ja muszę jakby na takim procesie, w takim procesie intelektualnego trudu dojść do... To w ogóle nie ma znaczenia, się okazuje. To znaczy, albo przynajmniej ma mniejsze, niż mi się zdawało, nie? Że wystarczy promyki słońca, żebym poczuła to ciepło, że jakiś i od razu inny w człowieka, we mnie konkretnie, występuje duch, bo wiem, że to też nie na wszystkich tak działa, czy też nie we wszystkich momentach można w ogóle...
Pamiętasz, ten taki był taki eksperyment a propos tego, że na przykład przyjazna, krótka interakcja z innymi ludźmi wpływa bardzo dobrze na nasze doświadczenie świata i w ogóle też chyba przekonanie, że świat jest takim przyjaznym miejscem, w którym nie musimy się bać.
Tak.
I robiono taki eksperyment, że to działa również na osoby, które zasadniczo uważają się za introwertyczne i wcale świadomie nie mają takiej potrzeby, żeby ktoś obcy do nich na przykład zagadał w pociągu. A okazało się, że też po takich sytuacjach miały lepszy humor. I tu można wiele rzeczy innych wymieniać. Te interakcje to swoją drogą, ja teraz aktywnie do nich dążę, bo tak mi się to spodobało i specjalowo to robię. Ale też na przykład, no nie wiem, no rzeczywiście te rzeczy związane z naturą. Jak zobaczymy ocean, jak zobaczymy las, jak wyjdziemy na górę. Ten kontakt jak ze swoją fizycznością, nie? Ze sportem, ze zmęczeniem takim fizycznym. Muzyka.
Muzyka.
Muzyka,
no,
muzyka.
No to jest dopiero temat.
No,
ja uwielbiam to, w jaki sposób żadna inna dziedzina sztuki nie jest w stanie we mnie wywołać tak szybko emocji, tak żeby mnie kompletnie przestroić.
Zapachowa by musiała być sztuka jakaś. Myślę, że zapachy też tak mogłyby reagować.
Akurat mam nadwrażliwość na zapachy i czasami są bardzo piękne zapachy, które mnie doprowadzają do furii, więc wolałabym tego nie. Ale tak, jeśli chodzi o takie naturalne zapachy, nie w sensie nie, wiesz, nie.
Tak. Zapachy natury.
Natury to tak. Ale z muzyką dokładnie tak jest, że ona daje bardzo często nadzieję, że są takie po prostu, wiesz, orkiestracje na przykład zrobione w dziełach takich filmowych, w muzyce filmowej.
Że Ennio Morricone, jakieś takie...
Tak, i że jest takie wrażenie otwierającego się nieba. Wiesz, o których momentach myślę w tych...
Tak, tak. Takie bardzo...
Podniosłe.
No, tak gestykulujemy teraz. To zbliżamy już się do końca tego czasu przewidzianego, więc może masz jakieś przykłady konkretne, żeby człowiek sobie mógł wejść na jakąś aplikację i sobie puścić?
No, myślałam konkretnie o ścieżce dźwiękowej do Vaiany.
O! Ja bardzo lubię i wiem,
czyli
że...
Obie, Mario Mancini.
Że obie bardzo lubimy piosenkę Hold Your Own, Kay Tempest, która oprócz tego, że jest piękna, to ma też po prostu piękne słowa. I w ogóle Kay Tempest jest taką osobą, której utwory są bardzo napawające jakimś takim humanistycznym odcieniem nadziei.
Także to nie jest odwracanie oczu od tornada, tylko jak gdyby embrace the darkness.
Dokładnie.
Taka praktyka po prostu uznania tego, że po prostu doświadczenia złe są elementem doświadczenia bycia człowiekiem.
Tak, i to jako myśl też jest bardzo fajne. No ale też nie wstydźmy się muzyki poważnej tutaj w tym zestawieniu, bo wiem, że ludzie mają różne takie uprzedzenia, że to na pewno jest bardzo snobistyczne albo bardzo niezrozumiałe, ale ja uważam, że też na przykład, nie wiem, Bach jest takim kompozytorem, który bardzo dobrze w ogóle na ludzi wpływa mentalnie. I ja też to odczułam nieraz.
A jeszcze przy muzyce klasycznej zwróciłabym po prostu uwagę na ten aspekt, że ludzie są w stanie grać w orkiestrze razem w tym samym tempie i w tym samym w ogóle nastroju, tworząc jakieś wspólne, spójne dzieło. Tak samo potrafią śpiewać w chórze i tworzyć byt churalny. To napawa nadzieją dopiero.
I bycie w tym bycie churalnym albo innym zespołowym, w ogóle twórczość, zwłaszcza w grupie, myślę, że ona też jest doświadczeniem, które przynosi nadzieję.
Wiele wątków tu padło. Chciałam się chwilę pochylić nad tym, co na początku wypowiedzi wybrzmiało, czyli ten taka postawa, można powiedzieć, takiego optymistycznego, wesołego, pogodnego nihilizmu, czyli te wizje, że i tak wszyscy umrzemy, albo że po nas będzie las, nie było nas, był las, po nas będzie las. No generalnie to są takie wizje, które też są mi dość bliskie i które dają jakiś taki komfort spojrzenia na siebie z dystansu. I chociaż taki nihilizm w myśli filozoficznej wcześniej był, w historycznej był często źródłem jakiejś takiej rozpaczy i często smutku, jakiegoś takiego myślenia o przemijaniu i braku struktury sensu, to wydaje mi się, że on współcześnie jako postawa często właśnie ma ten taki optymistyczny twist, dlatego że no skoro my jesteśmy jakimś takim nieznaczącym elementem w jakimś wielkim wszechświecie, w którym no wieczność i nieskończoność mają miejsce, to w tym momencie możemy mieć też trochę większą margines tolerancji dla różnych rzeczy, które się dzieją w tym życiu. I to nie oznacza oczywiście to, że powinniśmy machać ręką na jakąś niesprawiedliwość, ale może trochę więcej też mieć tolerancji dla na przykład różnych postaw życiowych, trochę więcej jakiejś takiej przestrzeni marginesu na współpracę, na... Może też nie będę znowu psychologizować, bo widzę, że w tym odcinku mam do tego tendencję, ale wydaje mi się to postawą, która może być źródłem optymizmu i nadziei, no bo jeżeli nic nie ma jakiegoś głębszego znaczenia, no to właściwie wszystko, co jest w tym życiu fajne, no to już jest jakiś w ogóle gratis. Więc czemu by tak na to nie spojrzeć? Zresztą to jest może no nie jeden do jednego, ale wydaje mi się też dość bliskie jest takiej filozofii buddystycznej, patrzenia na siebie jako część większej całości materii i różne takie. Dobra, tu postawię kropkę, żeby już nie wchodzić za głęboko. Przejdę dalej do tego, co też pojawiło się w drugiej części wypowiedzi autorek podcastu Czułe Punkty, czyli połączenie z przyrodą oraz połączenie z innymi ludźmi. I to też jest coś takiego no, banalnego, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to powoduje, że jak ja mówię o tym, że jestem niepoprawną optymistką, to myślę, że mam ten przywilej bycia taką, dlatego że przez większość swojego życia mam ogromne szczęście do przebywania w przestrzeniach z ludźmi, którzy mi dają tą energię, poznawania wciąż nowych ludzi, którzy dają poczucie wspólnoty. I te relacje, ale też właśnie kontakt z przyrodą, bycie w niej, to jest coś, co naprawdę pomaga w wielu aspektach. Też zresztą kontakt z przyrodą może dawać, przynajmniej mi daje często pretekst do myślenia o tym właśnie wesołym nihilizmie, znaczy nie wiem, w zderzeniu z takim morzem albo z górami, no to ciężko nie czuć się pyłem wszechświata. Ale tak samo w momencie, kiedy poznajemy bardzo dużo, bardzo różnych ludzi w różnych kontekstach, to też nabieramy chyba większego dystansu do tego, co się przydarza nam. Tak czy siak, jeśli chodzi o kontakt z ludźmi, z przyrodą, jeśli chodzi o taką bardzo praktyczną rzecz, którą ja w swoim życiu robię, która wydaje mi się skuteczna, przynajmniej dla mnie jako strategia szukania nadziei i optymizmu, to jest upewnianie się, że co jakiś czas, co parę miesięcy jadę gdzieś w przyrodę najczęściej, żeby poznać nowych ludzi, poczuć jakąś wspólnotowość. I to są często jakieś wyjazdy, gdzie się czegoś też uczę nowego. W ogóle ta ciekawość świata i też podążanie do tego, żeby się czegoś nowego dowiadywać o świecie, to też jest jakieś źródło energii i optymizmu. No i jeden z takich wyjazdów, w którym miałam ogromną przyjemność w zeszłym roku uczestniczyć, który był dla mnie ogromnym też takim kopem i do optymizmu, ale też do dobrego samopoczucia, to był wyjazd na biologiczną szkołę lasu do Teremisek, organizowanego przez Dom Przyrody i Kultury. To są takie cykliczne wyjazdy kilka razy do roku, gdzie podczas kilku dni w puszczy można dowiedzieć się nie tylko o tym, jak funkcjonuje puszcza, jak działa przyroda, ale też po prostu dosłownie pochylić się nad tymi najdrobniejszymi elementami w taki sposób bardzo tu i teraz, bardzo takiej dużej uważności na obecność. I następny fragment gościnnej wypowiedzi to będzie opowieść właśnie od jednej z osób, która jest zaangażowana w współorganizowanie tych szkół, biologicznych szkół lasu, więc zachęcam was do tego, żeby posłuchać, jak te wydarzenia wyglądają i do czego też doprowadziły Kasię Pilitowską. Posłuchajmy.
Szkoły lasu w Teremiskach są dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Przede wszystkim dlatego, że uczą mnie uważności, popatrzenia na przyrodę, wręcz w sposób mikroskopijny. Zastanawiam się, chodząc po puszczy, co kryje się pod korą, co kryje się pod mchem, co kryje się w gałęziach, co kryje się na najmniejszym patyczku, który spotykam na swojej drodze. Bardzo cenię sobie też towarzystwo ludzi, którzy przyjeżdżają na szkoły lasu, ponieważ są to osoby o różnych zawodach, o różnych zapatrywaniach na przyrodę. Są to też całkowici neofici, jeżeli chodzi o poznawanie przyrody, po prostu dlatego, że w miastach czują się od niej odgrodzeni. Szkoła lasu to też niezwykłe przeżycie, jeśli chodzi o poznawanie pór roku, ponieważ grafik tej szkoły jest dostosowany do wiosny, lata, jesieni i zimy. W każdy ten czas poznajemy inną twarz, inną stronę puszczy. I jest to fascynujące, że nawet, właśnie to nawet dodałam, a powinnam powiedzieć, fascynujące jest to, że w zimie dostrzegam mnóstwo śladów życia, bujnego życia przyrody, zwierząt, ale też roślin, które wydaje się, że są ukryte i zamierają całkowicie na ten czas. No i właśnie to uczucie, że już wiem trochę więcej następnym razem i że już widzę te ślady, których wcześniej nie zauważałam, są dla mnie taką jeszcze jedną nakręcającą mnie sprężynką do tego, żeby uczyć i poznawać więcej. I potem przyjeżdżam do Krakowa i widzę taką mikropuszczę dookoła mnie i zastanawiam się, dlaczego tak bardzo zrezygnowaliśmy z tej zieleni, no nazwijmy to dzikiej albo nieujarzmionej w miastach i wszystko chcemy zrobić od linijkę. I powoduje to we mnie ogromny bunt, dlatego jestem cały czas bardzo aktywną aktywistką i działam w różnych grupach aktywistów, no, nazywają nas miejskimi, po to, żebyśmy jednak od tej przyrody, która się rozwija niedotknięta albo bez działalności człowieka, byli bliżej. Szkoła mi dała też taką siłę uwierzenia w to, że mogę się rozwijać i nauczyć czegoś więcej, że zdecydowałam się pójść na studia podyplomowe na Uniwersytet Rolniczy, na ochronę przyrody, tak się nazywa ten kierunek, w Katedrze Bioróżnorodności na Wydziale Leśnictwa. Ukończyłam te studia i teraz moją wiedzą dzielę się z dzieciakami z podstawówek w bardzo małych miejscowościach tutaj w Małopolsce. I bardzo dużo daje mi to radości, bo dzieci są bardzo otwarte na nowe wiadomości i już mam nadzieję, że niektóre z nich patrzą inaczej, na przykład na liście w jesieni i dostrzegają w nich więcej niż to, że traktuje się je jak śmieci. Wiedzą już, a może też kiedyś poproszą o to, że takie szkoły istnieją i że bardzo chcą w nich uczestniczyć. Jestem bardzo wdzięczna Domu Przyrody i Kultury, że tak otworzył mnie jeszcze bardziej i rozwinął moje zdolności, które miałam w sobie, ale też moją pasję, którą miałam od podstawówki, żeby bronić przyrody i żeby zdobywać coraz więcej informacji na jej temat. A co jest bardzo ważne w szkole? My te informacje zdobywamy niejako sami, a potem trochę je uporządkowuje i wtłacza w pewne naukowe ramy niesamowita, wspaniała ekipa dydaktyczna, naukowczynie i naukowcy, którzy już mają zupełnie podejście inne niż moja pani, tak zwana moja pani od biologii.
No, tak zwana pani od biologii to oczywiście też pewien stereotyp, znaczy jestem pewna, że nasza gościni nie miała tego na myśli, żeby krytykować wszystkie nauczycielki, nauczycieli, tym bardziej, że na te wyjazdy także jeżdżą nauczycielki biologii, które szukają nowych narzędzi, sposobów inspiracji do nauki w szkole. I z tego co wiem, też część osób, które w ogóle współtworzą tą szkołę, które zajmują się przyrodą naukowo, no to właśnie poznały się dlatego, że miały tego samego nauczyciela od biologii w liceum, który ich zainspirował w ogóle tej pasji, więc nauczyciele i nauczycielki mogą mieć taką funkcję w życiu. Nie zawsze mają, ale często, jeżeli trafimy na dobrą osobę, to mogą mieć. I to też jest jakieś takie źródło optymizmu i nadziei w świecie. Znaczy ja swój aktywizm ukierunkowałam zwłaszcza na edukację i tą edukację często taką poza formalną, dorosłych, ale też, tak już kilka razy wspomniałam w tym podcaście, jestem pod koniec zaocznych studiów pedagogicznych po to, żeby może i też z tą formalną się czasem zmierzyć. W każdym razie edukacja daje mi nadzieję i optymizm w takim sensie, że mimo, że te zmiany w osobach w procesie edukacyjnym są często powolne, to jednak w ogóle zachodzą. No jeżeli jesteśmy osobą, która tworzy przestrzenie edukacyjne i widzi tą zmianę postaw, to że ta przestrzeń dała jakiś impuls do tego, żeby zmienić coś, żeby jakoś w inny sposób postrzegać pewne kwestie, no to jest jakieś nieskończone źródło nadziei. Znaczy, na pewno jest tak, że ta edukacja nie jest jedynym narzędziem aktywistycznym, ale jest jednym z wielu, po które warto sięgać. I dlatego też ostatnia wypowiedź gościnna już w dzisiejszym odcinku to wypowiedź nauczycielki, która pracuje w szkole, ale też pracuje aktywistycznie, więc posłuchajmy Marii tego, skąd ona czerpie nadzieję i chęć do działania mimo wielu przeciwności losu w systemie formalnym edukacji.
Nazywam się Maria Kowalewska, jestem nauczycielką i wychowawczynią w szkole podstawowej. Jestem także trenerką praw człowieka i antydyskryminacyjną oraz aktywistką edukacyjną. Działam w inicjatywie Wolna Szkoła. Co napawa mnie optymizmem i co daje mi nadzieję? No mam to szczęście, że w mojej pracy dostaję regularnie dawki takich różnych drobnych rzeczy, które sprawiają, że patrzę z optymizmem w przyszłość. I dzięki temu cały czas znajduję siłę do działania. Siłę do działań aktywistycznych znajduję w zmianie, w realnej zmianie, w sprawczości i skuteczności, ponieważ nie chciałam pracować w szkole nietolerancyjnej czy zamkniętej, wykluczającej. Więc z grupą osób zaczęliśmy nagłaśniać temat edukacji. Chcieliśmy, aby stał się to temat debaty publicznej, aby trafił do mediów, do mainstreamu. I mam wrażenie, że udało się to. W tej chwili rozmawiamy o tym jako o ważnej rzeczy społecznej, gdzie mamy świadomość, że dobra edukacja, edukacja, która porusza różne tematy, nie tylko tę wiedzę książkową, sprawia to, że społeczeństwo zmienia się na lepsze i się rozwija. Kolejną myślą, ideą, która sprawia, że uważam, że świat zmienia się na lepsze, jest to, że w świadomości społecznej zaczął pojawiać się temat feminizmu intersekcjonalnego, równości płci, szkodliwości stereotypów i konsekwencji stereotypów. Zaczęły te tematy pojawiać się w firmach, korporacjach, ale także na szkoleniach skierowanych do nauczycielek, nauczycieli osób pracujących z młodzieżą i z dziećmi, a następnie my poruszamy te tematy na godzinach wychowawczych czy w ogóle w szkole. Każda taka poważna rozmowa, gdzie młode osoby są traktowane poważnie i chcemy usłyszeć ich zdanie, napawa mnie optymizmem, ponieważ widzę, że to myślenie zmienia się i dzieciaki naprawdę podchodzą do wielu spraw już inaczej. Pewnie jest to zasługa platform streamingowych i seriali, które oglądają, czy literatury, książek, które czytają. Ale dla nich różnorodność już jest wartością i po każdej takiej godzinie wychowawczej wychodzę pełna nadziei. Taką myślą, która pomaga mi w trudnych chwilach i w jakichś chwilach zwątpienia, czy to, co robię, ma sens, jest to, że mówię sobie, że nie zawsze muszę podejmować się heroicznych wyzwań i mieć radykalną postawę, aby zmieniać rzeczywistość wokół mnie. I czasami myślę sobie, że nawet wzięcie swojej torby na zakupy czy zamiany butelkowanej wody na swój bidon, rozmowa z bliską osobą o sensie udziału w wyborach, zmieniają tę rzeczywistość i ją kreują w jakiś sposób. Daje mi to poczucie sprawczości i jest motywujące do dalszych działań. Ale największym motorem i motywacją, zachętą do dalszych działań są codzienne rozmowy z dziećmi, z uczniami, uczennicami, ale także z ich rodzicami. Na przykład po lekcji o plastiku dostałam informację, że u dziecka w domu pojawił się dzbanek filtrujący. Albo kiedyś rozmawialiśmy o obiegu rzeczy, o tekstyliach. Później dzieci powiedziały mi, że nie kupiły nowego plecaka czy piórnika, bo stare były jeszcze w dobrym stanie. Także wiem od rodziców, że dzieci wracają do domu i mówią, o czym rozmawialiśmy, jakie ważne tematy były poruszane i myślą o tym gdzieś tam.
tematy w nich zostają. Widzę to także w postawach w klasie, bo są na siebie uważni, uważne, wiedzą, że tworzą społeczność, w której każda osoba jest tak samo ważna. Takim największym jakimś dowodem i rzeczą, która mnie zmotywowała, aby poświęcać ten czas na rozmowę, aby nie ignorować pytań, że też pokazała, że warto poruszać trudne tematy, było to, gdy w czasie pandemii na zajęciach online, oprócz dzieciaków, które były w mojej grupie, w mojej klasie, rodzice chętnie sadzali przed tym komputerem rodzeństwo w podobnym wieku, aby także wzięło udział w tych lekcjach. A były tematy tu bardzo różne, od ekologii, po edukację na świecie, po prawa dziecka, czy czytanie życiorysów słynnych kobiet. Więc myślę, że praca w szkole jest bardzo satysfakcjonująca i daje dużo motywacji do tego, bo też widzimy, że realnie możemy zmieniać świat.
No i chyba głównie to poczucie sprawczości powoduje, że tak wiele osób wciąż decyduje się na pracę w szkole, mimo że tak wiele innych aspektów jest w tej pracy trudnych. Ja też podzielam to poczucie sprawczości, które często biorę z programów edukacyjnych, czy to PAH-u, czy w innych kontekstach, w których pracuję, no bo naprawdę ciężko porównać tą satysfakcję na przykład po tym, gdy po jakimś półrocznym programie edukacyjnym osoby uczestniczące mówią, że zmieniła im się w ogóle wizja postrzegania pewnych aspektów, albo że zaczęły zachodzić w nich jakieś takie zmiany postaw. To daje tak ogromną satysfakcję i też takie poczucie sensu pracy, że ciężko to porównać z czymś innym naprawdę. A właśnie doświadczenie tego, że coś jest możliwe, na przykład właśnie ta zmiana postawy, nawet to nie chodzi o to, że ona zachodzi u wszystkich osób cały czas, ale to, że ona się czasem pojawia, to, że w ogóle mamy tą wyobraźnię i to doświadczenie, że ona może wystąpić, to jest też coś takiego, co wydaje mi się, że jest źródłem optymizmu na wielu polach. Znaczy, że jak raz doświadczymy, że coś jest możliwe, na przykład jeżeli raz nam się uda wywołać jakąś zmianę społeczną, albo jak raz doświadczymy jakiejś wspólnoty, takiej naprawdę wspólnoty, nie tylko po prostu bycia z ludźmi, to potem będziemy ku temu dążyć. Znaczy, tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak mam. Dla mnie takim punktem ogromnie zwrotnym w życiu było poczucie wspólnoty w różnych grupach, w których byłam i to do grup aktywistycznych, bardziej lub mniej formalnych, gdzie zobaczyłam, że właśnie to życie takie w pełni zdemokratyzowane, gdzie rzeczywiście te hierarchie występują na zupełnie innym zasadach, jeżeli występują w ogóle, że wspólne podejmowanie decyzji, myślenie o dobru wspólnoty działa po prostu inaczej niż w codziennym życiu, w szerokim społeczeństwie, to od tego czasu też po prostu ta chęć tego, żeby te pole możliwości takiego życia rozszerzać jest jakimś takim źródłem i nadziei, ale też takiego po prostu zapału do tej zmiany. Często się też mówi o tym, że żyjemy w czasach kryzysu wyobraźni i że ten kryzys wyobraźni to jest sytuacja, w której jakby nasze granice wyobraźni powstrzymują nas przed tą zmianą społeczną, bo nam się wydaje, że ona nie jest możliwa, bo nie wyobrażamy sobie na przykład, okej, co po kapitalizmie, jak inaczej, albo że w ogóle nie ma jakiejś alternatywy dla statusu quo, że na przykład katastrofa klimatyczna jest okej, ale no co byśmy mieli zmienić, jakbyśmy mieli inaczej żyć i wszystko nam się wydaje takie no zastane i po prostu nieruszalne. To też jest coś, co można zmieniać. Oczywiście warto pewnie sięgać po jakieś zewnętrzne źródła, które będą nam podpowiadać, że jednak są rzeczy możliwe, czytać, oglądać. Chociaż wydaje mi się, że też to nie jest moja diagnoza, żyjemy teraz w czasach, w których po prostu więcej jest dystopii niż utopii w popkulturze. Dużo więcej jakichś takich scenariuszy, gdzie wszystko idzie źle, a nie takich, jak mogłoby być idealnie. No to możemy sobie te ćwiczenia w utopii sami organizować, czy to w przestrzeniach edukacyjnych, czy w ogóle na własny prywatny użytek. I to można wyglądać w ten sposób, że na przykład wyobrażamy sobie, że okej, żyjemy w 2050 roku, nastąpi katastrofa klimatyczna, ale ludzkość jakoś się zorganizowała na nowo i co teraz? Znaczy jak teraz funkcjonuje świat, co się zmieniło, jak może funkcjonować na przykład? Albo kiedy wyobrażamy sobie, dobra, jakbyśmy sobie wybrali 5 najwyższych dla nas wartości, jakby wyglądało społeczeństwo zbudowane na tych wartościach? Jakbyśmy sobie wyobrażali na przykład, co jest najlepiej opłacaną pracą, co jest najwyższą wartością, czego się uczy w szkole w naszym społeczeństwie według tych wartości. To są różne takie ćwiczenia, które mogą nas doprowadzić do tego, że wyobrazimy sobie inne społeczeństwo, no a jak już je sobie wyobrazimy, to dużo bliżej nam będzie do tej nadziei, że w ogóle ona może zaistnieć, no bo dopóki ona nie zaistnieje nawet w naszej głowie, no to ciężko mieć nadzieję na inną rzeczywistość społeczno-polityczną. Dlatego chciałabym was z tym zostawić, z tą myślą ćwiczenia się w wyobraźni, aktywnego wyobrażania sobie innych możliwych światów, próby tworzenia ich wokół siebie, to znaczy w najbliższym sobie gronie zachowanie się tak, jakbyśmy w tym świecie już żyli. No i tak, i wyobrażajmy sobie w pełni nadziei i w pełni optymizmu. W następnych odcinkach pewnie znowu powrócę z innymi osobami do rozmów na temat różnych pesymistycznych części naszej rzeczywistości, ale ten odcinek miał na celu podkreślić, że mówimy o tym wszystkim nie po to, żeby pielęgnować was beznadzieję, tylko właśnie po to, żeby motywować do tej nadziei i zmiany, że możemy inaczej. Bo to jest właśnie przeciwieństwo tolerancji. Aktywna postawa, branie odpowiedzialności za część rzeczywistości. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki wam bardzo i do usłyszenia następnym razem.